witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora, doktora habilitowanego Tadeusza Marczaka, politologa Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Szczęść Boże, panie profesorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, napięta sytuacja międzynarodowa powodowana działaniami Rosji wobec Ukrainy, ale nie tylko wobec Ukrainy, bo jesteśmy świadkami trwającego między innymi szantażu gazowego wobec wielu krajów na świecie. Prezydent Polski Andrzej Duda uczestniczył w międzynarodowych konsultacjach w sprawie sytuacji wokół Ukrainy i na wschodniej flance NATO. NATO mówi jednym głosem. Panie profesorze, prosimy o ocenę tej napiętej sytuacji, która dzieje się na naszych oczach.
No tak, rzeczywiście ta wideokonferencja, którą przeprowadził prezydent Biden, wysuwa się tutaj na plan pierwszy. Niewiele wiemy, że tak powiem, o treści tych rozmów, bo komunikaty są ogólnikowe, ale tutaj na czoło wybija się stwierdzenie prezydenta amerykańskiego, że ta konferencja zaprezentowała, jak on powiedział, totalną jedność sojuszników. To bardzo ważne określenie, chociaż być może na wyrost, dlatego że fronda Niemiec, która została tak zaprezentowana w ostatnich tygodniach, no czy ona zostanie usunięta, czy Niemcy rzeczywiście wybiorą ten kurs atlantycki, czy porzucą orientację na Niemcy. Tutaj pewna taka może dygresja, no już o charakterze historycznym. Kiedy zbliżało się zjednoczenie Niemiec, w 1989 roku ówczesny senator amerykański, a wcześniej dyrektor CIA, Richard Helms, powiedział, i to upubliczniono, zjednoczenie Niemiec to zbrodnia absolutna wobec NATO. W tym się kryła obawa, że zjednoczone Niemcy będą rozluźniać kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, w ogóle z ugrupowaniem atlantyckim i będą żeglować w stronę Moskwy. Pewnym jak gdyby krokiem zaradczym wobec tego, tak musimy to ujmować, było rozszerzenie NATO na wschód. W 1999 roku, przypomnijmy, Polska i inne kraje z naszej części Europy weszły w skład tego aliansu. Niestety za tym nie nastąpiła jakaś licząca się pomoc amerykańska w formie chociażby drugiego planu Marshalla dla naszych krajów. No, tłumaczono nam, że nie ma pieniędzy. No, te pieniądze były, tylko one płynęły do Chin. Tam szły inwestycje amerykańskie i tam szły kapitały amerykańskie. No i tu mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego to teraz Chiny są zagrożeniem numer jeden według obecnej i nie tylko obecnej administracji amerykańskiej. Ale jeszcze idąc tutaj dalej, musimy przypomnieć sprzed kilkunastu lat włoski generał Carlo Jean ukuł nawet taki termin G-Rusja. G to Germania, Rusja to oczywiście Rosja, czyli ścisła współpraca tych dwóch, no, naszych sąsiadów. Ta współpraca obejmowała też obszar wysokich technologii, także zbrojeniowych. No i jakie są tego konsekwencje? Moskwa ciągle stawiała na Niemcy jako swojego partnera w Europie. To do Niemiec przede wszystkim były adresowane chociażby projekty, a właściwie projekt Putina, czyli ta wspólna przestrzeń od Władywostoku do Lizbony. Zgłosił ten projekt w 2010 roku i to na łamach niemieckiego dziennika Süddeutsche Zeitung. Czy więc Niemcy rzeczywiście już porzucą tę orientację na Rosję, no jest to jednak wątpliwe. Teraz druga kwestia, czy grozi nam tutaj wojna na wschodzie Europy? W pierwszej połowie stycznia dwóch ekspertów rosyjskich na ten temat się wypowiedziało. Jeden z nich to Andrzej Piątkowski, nie mieszkający w Rosji, który stwierdził, że szykuje się coś poważnego, czyli agresja na dużą skalę. Oczywiście przedmiotem tej agresji będzie Ukraina. Ale po nim zabrał głos inny rosyjski ekspert, no mieszkający w Rosji, Stanisław Białkowski, powiedział, że nie, to będzie akcja na ograniczoną skalę, ponieważ przeprowadzenie takiej wielkiej operacji no jak gdyby nie leży w stylu działania Putina. Czyli coś na kształt Krymu, coś na kształt Donbasu. No, prezydent Zełenski mówił z zaniepokojeniem, że Charków może być tym kolejnym celem. Jest tu jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę. Mianowicie w swoich takich enuncjacjach oficjalnych Rosja daje do zrozumienia, że tworzy wspólny front z Chinami, czyli ma zabezpieczone tyły na wschodzie, no na dalekim wschodzie. Czy tak rzeczywiście jest? No parę dni temu zajrzałem na jedną ze stron internetowych chińskich, no i tam natknąłem się na taki oto artykuł. Dlaczego Władywostok nie powrócił jeszcze do chińskiej macierzy? To samo pytano, jeśli chodzi o Błagowieszczyńsk. To są dwa wielkie ośrodki miejskie, rosyjskie, na Dalekim Wschodzie, które no, Chińczycy uważają za swoje, utracone w wyniku no, niepełnoprawnych traktatów narzuconych Chinom w XIX wieku przez Rosję. Więc ten problem istnieje. I tutaj może jeszcze przypomnijmy opinię Aleksandra Sołżenicyna z 1973 roku, który pisał, że Rosję gnębią dwa poważne problemy. Pierwszy problem to komunizm, który wyniszcza naród rosyjski duchowo, mentalnie i materialnie. No a drugi problem to Chiny. Chiny, z którymi wojny wygrać nie można, można co najwyżej jej unikać. Ale też Sołżenicyn napisał, że problem Chin to jest w istocie problem Syberii. Do kogo będzie należała Syberia? Także tutaj Rosja chyba dodaje sobie animuszu, twierdząc, że ma spokój na tej wschodniej czy daleko wschodniej granicy. Nie wiadomo, jak ewentualnie potoczyłyby się dalsze losy no właśnie tych terytoriów dalekowschodnich i wręcz nawet Syberii. Musimy tutaj jeszcze jedną rzecz uwzględnić. Dlaczego Putin zachowuje się właśnie w ten sposób, w jaki się zachowuje? Niektórzy mówią, że jest to próba odnowienia dawnego imperium. Jest to zbieranie imperium. Jest takie określenie, już wymyślone kilkanaście lat temu, nawiązujące do tego XV-wiecznego sloganu rosyjskiej polityki, właściwie moskiewskiej polityki zbierania ruskich ziem. No ale nie tylko o to chodzi. Musimy tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o tę wspólną przestrzeń od Władywostoku do Lizbony, to jest to projekt zjednoczenia, powiedzmy sobie, Eurazji. Projekt znany już na początku XX wieku. Karl Haushofer, niemiecki geopolityk, ten projekt określił jako blok kontynentalny. Tak, Ribbentrop-Mołotow miał być wstępem do realizacji tego bloku. No, trwało to tylko dwa lata, od 1939 do 1941 roku, no ale pozostawiło ślad że tak powiem, w umysłowości polityków i geopolityków rosyjskich, ale także i niemieckich. Otóż jeśli chodzi o ten wielki projekt, to stwierdza się, że przeszkodą na drodze jego realizacji są kraje położone między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. I jeśli popatrzymy na ostatnie 30 lat dziejów naszego regionu, no to widzimy, co się z nim dzieje. No, realizowana jest tutaj recepta Aleksandra Dugina, geopolityka rosyjskiego, który w połowie lat 90. napisał tak. Te kraje należy zniszczyć. Określił je jako kordon sanitarny. My określamy je jako międzymorze. Te kraje należy zniszczyć. To jest w interesie Rosji i Niemiec, to jest w interesie Rosji i Europy. No, żeby stworzyć ten wielki blok eurazjatycki. No i proszę zwrócić uwagę, ofiarą tej polityki niszczenia padła Jugosławia, potem Czechosłowacja, Grecja również. Ten kryzys finansowy w Grecji wpisuje się w tę koncepcję niszczenia kordonu sanitarnego. Niszczona jest Ukraina, wchłaniana jest Białoruś, no a my, no przecież jesteśmy atakowani. Tu proszę zwrócić uwagę też, że oczywiście wobec nas nie używa się jeszcze tej klasycznej wojny, określanej przez teoretyków jako kinetyczna. Ale jest takie określenie wojna prawna. Wojna prawna jest w doktrynie, co prawda, chińskiej z 2003 roku, ale to wcale nie oznacza, że inni nie stosują wojny prawnej. Czyli wykorzystywanie prawa w miejsce oręża. Przy pomocy takiego instrumentu chce się realizować ten cel wojny, którym według Clausewitza jest poddanie przeciwnika woli agresora. Całe postępowanie TSUE wobec Polski nosi charakter wojny prawnej. Proszę zwrócić uwagę tutaj na Turów. W klasycznej wojnie kinetycznej to, żeby wyłączyć z ruchu taką elektrownię i kopalnię, no to co? Wysyła się eskadry bombowców. Natomiast w wojnie prawnej no wystarczy postanowienie i to jednoosobowe postanowienie, prawda? Więc tu musimy być na to przygotowani. Zresztą Turów to nie jest jedyny przykład tej wojny prawnej toczonej przeciwko Polsce. Nie możemy też zapominać o wojnie informacyjnej, a więc toczonej w mediach, także wojnie psychologicznej. No jesteśmy jednak tutaj obiektem agresji jeszcze, jak powiedziałem, nie tej klasycznej, militarnej, ale innych. I musimy się temu przeciwstawić w sposób zdecydowany. No właściwie rysują się ostatnio, musimy tutaj powiedzieć, pewne takie koncepcje. Okazuje się, że Wielka Brytania się zaktywizowała. Parę dni temu pani minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Elizabeth Truss, powiedziała, i to w przemówieniu wygłoszonym w Australii, o perspektywie budowy takiego trójstronnego sojuszu Wielka Brytania, Polska, Ukraina. Komentatorzy rosyjscy dodali do tego także Turcję, bo takie poglądy, czy za takim projektem podobno opowiada się obecny szef MI6, czyli wywiadu brytyjskiego, Richard Moore. Trzeba powiedzieć, że jest to ciekawa koncepcja, bo tak czy owak jesteśmy tutaj tym państwem frontowym i wobec nas także i są stosowane te niekinetyczne rodzaje wojen, prawda, a grozi się nam także i wojną, no, jaką wojną, nawet nuklearną. Proszę zwrócić uwagę, że w 2009 roku rosyjsko-białoruskie manewry Zapad któraś tam edycja, miały w swoim scenariuszu atak nuklearny na Warszawę. No więc musimy naprawdę pomyśleć, i to poważnie, o względach naszego bezpieczeństwa. Niestety w okresie tak zwanej transformacji zrobiono tutaj wiele, osłabiono nasze siły zbrojne, a co więcej, wstąpienie do NATO zaowocowało tym, co Jan Nowak-Jeziorański określił w 2012 roku jako strategia usypiania. Strategia usypiania polegała na tym, nie musimy się troszczyć o nasze siły zbrojne, ponieważ jesteśmy w NATO i w razie czego NATO nas obroni. W ślad za tym poszły redukcje wojska, zlikwidowano na przykład oddziały obrony terytorialnej kraju. To był ważny komponent naszych sił zbrojnych. Zresztą to uczyniono jeszcze w czasach Układu Warszawskiego i wymogli na to marszałkowie sowieccy właśnie na władzach jeszcze PRL-owskich. Potem ogołocono wschodnią część kraju z dywizji. Teraz dopiero są one odbudowywane. No i atakuje się jakąkolwiek myśl o wzmocnieniu militarnym Polski. Proszę tutaj przypomnieć sobie, jaką furię w niektórych środowiskach wywołała inicjatywa tworzenia wojsk obrony terytorialnej. Ta furia przypomina furię warchołów z XVIII wieku, którzy atakowali pomysł stworzenia 100-tysięcznej armii, operując argumentem, że taka armia to będzie w rękach króla instrument do wprowadzenia władzy absolutnej, absolutum dominium. No, w wypadku WOT to tłumaczono, że to będzie armia w rękach ministra, który wystąpił z taką inicjatywą. No, ministra nie ma już na tym stanowisku, ale ta niechęć do poważnego potraktowania odbudowy polskich sił zbrojnych w niektórych środowiskach jest zatrważająco silna. A więc nie stoimy tutaj na zupełnie straconej pozycji, tylko musimy po prostu podejść rzetelnie do kwestii naszego bezpieczeństwa narodowego.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Bóg zapłać. Z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Tadeuszem Marczakiem, politologiem Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Aktualna napięta sytuacja międzynarodowa to temat naszej rozmowy.